Wydawnictwo Albatros, Andrzej Kuryłowicz, przedstawia Harlan Coben, Kilka sekund od śmierci. Tłumaczył Zbigniew A. Królicki. Czyta Marcin Kwaśny. Dla mojego chrześniaka, Henry'ego Armstronga. Rozdział pierwszy. Są w życiu chwile, które wszystko zmieniają. Nie mówię o takich drobnych sprawach, jak powiedzmy, które płatki owsiane będą twoimi ulubionymi, czy w liceum będziesz chodził na kursy przygotowawcze na poziomie uniwersyteckim, w której dziewczynie się zakochasz, albo gdzie będziesz mieszkał przez następne 20 lat. Mam na myśli gruntowną zmianę. W jednym momencie twój świat jest taki, a w następnym pstryk całkiem się zmienia. Wszystko, co uważałeś za niezmienną rzeczywistość, wszystkie reguły, wywraca się do góry nogami. I tak góra staje się dołem. Lewa ręka zamienia się w prawą, śmierć staje się życiem. Patrząc na tę fotografię, uświadomiłem sobie, że taka gwałtowna zmiana zawsze zachodzi w ciągu zaledwie kilku sekund. To, co widziałem, nie miało sensu, więc zamrugałem i popatrzyłem jeszcze raz. Jakbym się spodziewał, że coś na tym zdjęciu się zmieni. Nic się nie zmieniło. Nie mówiłem do siebie. Wyjaśniam na wypadek, gdybyście pomyśleli, że jestem czubkiem. Co i tak wkrótce pomyślicie. Mówiłem do nietoperzycy. Stała kilka kroków ode mnie w tej swojej białej sukni i milczała. Miałem wrażenie, że jej długie, siwe włosy poruszały się nawet wtedy, kiedy stała nieruchomo. Jej skóra była cienka i pomarszczona jak stary dokument, który ktoś zbyt wiele razy składał i rozkładał. Nawet jeśli nie znacie akurat tej nietoperzycy, to jakąś znacie na pewno. To ta upiorna staruszka, która mieszka w niesamowitym domu w pobliżu. Każde miasteczko ma taką. Na szkolnym podwórku słyszy się opowieści o wszystkich tych okropnych rzeczach, jakie ci zrobi, jeśli kiedyś cię złapie. Gdy jesteś mały, trzymasz się od niej z daleka. A gdy jesteś trochę starszy, w moim przypadku druga klasa liceum, no cóż, wciąż trzymasz się z daleka, ponieważ chociaż wiesz, że to nonsens i jesteś za duży, żeby wierzyć w takie bajdy, jej dom nadal cię przeraża. A jednak byłem tu, w jej legowisku, i gapiłem się na fotografię ukazującą coś, co jak wiedziałem nie mogło być tym, na co mi wyglądało. Co to za facet? Zapytałem. Jej głos skrzypiał jak stare deski podłogi pod naszymi nogami. Rzeźnik z Łodzi, szepnęła. Mężczyzna na zdjęciu nosił mundur Waffen-SS z II wojny światowej. Krótko mówiąc, był sadystycznym nazistą, który według nietoperzycy zamordował mnóstwo ludzi, w tym jej ojca. A kiedy zostało zrobione to zdjęcie? Nietoperzyca wyglądała na zaskoczoną tym pytaniem. Nie jestem pewna, chyba w 1942 lub 1943 roku. Znów popatrzyłem na mężczyznę na zdjęciu. Myśli wirowały mi w głowie. Nic nie miało sensu. Usiłowałem trzymać się tego, czego byłem pewny. Wiedziałem, że nazywam się Miki Bolitar. Dobry początek. Jestem synem Brada, zmarłego, i Kitty, na odwyku, Bolitarów. A teraz pozostaję pod opieką mojego wujka, Myrona Bolitera, którego toleruję. Uczęszczam do liceum w Castleton, gdzie jestem nowym, próbującym się dopasować, a ta fotografia świadczy o tym, że albo mam omamy, albo zwariowałem. Co się stało, Miki? Zapytała nietoperzyca. Co się stało? Powtórzyłem. Żartuje pani, prawda? Nie rozumiem. To jest rzeźnik z Łodzi? Wskazałem zdjęcie. Tak. I sądzi pani, że zginął pod koniec II wojny światowej? Tak mi powiedziano. Miki, czy ty coś wiesz? Wróciłem myślami do mojego pierwszego spotkania z nietoperzycą. Szedłem do nowej szkoły, gdy nagle pojawiła się w drzwiach zaniedbanego domu. O mało nie wrzasnąłem. Wyciągnęła do mnie chudą rękę i powiedziała kilka słów, które uderzyły mnie jak cios pięścią. Niki, nie miałem pojęcia skąd zna moje imię. Twój ojciec nie umarł. Od tego rozpoczęła się szalona podróż, która zaprowadziła mnie do tego zdjęcia. Oderwałem od niego wzrok. Dlaczego mi pani to powiedziała? Co powiedziałam? Że mój ojciec nie umarł. Dlaczego mi pani to powiedziała? Milczała. Przecież ja tam byłem, tłumaczyłem drżącym głosem. Na własne oczy widziałem, jak umiera. Dlaczego powiedziała mi pani coś takiego? Powiedz mi, powiedz, co pamiętasz, poprosiła z krzykliwym głosem. Poważnie? W milczeniu podwinęła ręka w sukni i pokazała mi tatuaż, który świadczył o tym, że przeżyła obóz śmierci w Auschwitz. Ja ci opowiedziałam, jak umarł mój ojciec, przypomniała. Teraz twoja kolej. Powiedz, co się stało? Dreszcz przebiegł mi po plecach. Rozejrzałem się po ciemnym pokoju. Na starym adapterze wirował winylowy krążek z piosenką Time Stands Still, Horsepower. Moja mama była fanką tego zespołu. Kiedy była celebrytką, zanim pojawiłem się na świecie i przekreśliłem wszystkie jej marzenia, chodziła z nimi na przyjęcia. Nad kominkiem nietoperzycy stało to przeklęte zdjęcie, ukazujące piątkę hipisów z lat 60. we własnoręcznie farbowanych koszulkach z motylem na piersi. Powiedz, powtórzyła nietoperzyca. Zamknąłem oczy i odetchnąłem głęboko. Tak trudno było tam wrócić, a jednak wydawało mi się, że robię to każdej nocy. Jechaliśmy do San Diego, mój ojciec i ja. Grało radio, śmialiśmy się. To pamiętałem najlepiej, sposób, w jaki się śmiał. W porządku, co było potem? Na nasz pas zjechał SUV i zderzył się z nami czołowo. Bum! I tyle. Zamilkłem na moment. Niemal czułem ten straszliwy wstrząs, napór pasa bezpieczeństwa i nagły skok w ciemność. Samochód dachował. Kiedy się ocknąłem, byłem uwięziony. Strażacy próbowali mnie uwolnić. A twój ojciec? Spojrzałem na nią. Pani znała mojego ojca, prawda? Wujek mówi mi, że był w tym domu, kiedy był mały. Nie odpowiedziała. Twój ojciec, co się z nim stało? Nalegała. Pani wie. Powiedz mi. Widziałem go oczami duszy. Tata leżał na plecach, miał zamknięte oczy. Wokół jego głowy zbierała się kałuża krwi. Serce podskoczyło mi do gardła. Nietoperzyca wyciągnęła do mnie kościstą rękę. W porządku. Nie, warknąłem gniewnie. Nic nie jest w porządku, ani trochę. Ponieważ, widzi pani, ojcem zajmował się sanitariusz. Miał jasne włosy i zielone oczy. I w końcu na mnie popatrzył. A kiedy nasze spojrzenie się spotkały, pokręcił głową. Tylko raz. I wiedziałem. Wyraz jego twarzy powiedział mi wszystko. To był koniec. Mój ojciec nie żył. Ostatnią rzeczą, którą zobaczyłem, był ojciec leżący na noszach, zabierany przez tego sanitariusza o jasnych włosach i zielonych oczach. Nietoperzyca milczała. A to? Wskazałem czarno-białą fotografię i powiedziałem zduszonym głosem, ze łzami spływającymi po twarzy. To nie jest zdjęcie jakiegoś starego nazisty. To zdjęcie tego sanitariusza. Twarz nietoperzycy już w najbielszym odcieniu bieli zrobiła się jeszcze bledsza. Nie rozumiem. Ja też nie. Pani rzeźnik z Łodzi. To on był tym sanitariuszem, który zabrał mojego ojca. Jej reakcja mnie zaskoczyła. Jestem zmęczona, Miki. Muszę już iść. Żartuje pani sobie, prawda? Kim jest ten facet? Dlaczego zabrał mojego ojca? Uniosła rękę do ust. Czasem pragniemy czegoś tak bardzo, że bierzemy nasze życzenia za prawdę, rozumiesz? Ja wcale nie chcę, żeby to było zdjęcie tamtego sanitariusza. Tak po prostu jest. Pokręciła głową, a jej sięgające do pasa włosy zafalowały. Pamięć jest taka zawodna. Przekonasz się o tym, kiedy będziesz starszy. Mówi pani, że się mylę? Gdyby rzeźnik jakimś cudem przeżył, dziś miałby prawie 90 lat. Byłby za stary na sanitariusza. Wcale nie mówiłem, że to 90-latek. Jest w tym samym wieku, co ten na zdjęciu. Nietoperzyca popatrzyła na mnie tak, jakbym to ja był stuknięty. Nagle uświadomiłem sobie, jak to wszystko brzmi, jak majaczenie wariata. Piosenka się skończyła i zaczęła następna. Nietoperzyca cofnęła się o krok, zamiatając drewnianą podłogę rąbkiem białej sukni. Przyszyła mnie wzrokiem. No co? Spytałem. Czas, żebyś już poszedł i może nie zobaczysz mnie przez jakiś czas. Nie rozumiem. Pomyliłeś się. Łzy stanęły mi w oczach. Myśli pani, że mógłbym zapomnieć tę twarz? Sposób, w jaki na mnie spojrzał, zanim zabrał mojego ojca? W jej głosie zabrzmiała stalowa nuta. Wyjdź, Miki. Nie. Wynoś się.